będziesz miłował Boga całym sercem swoim. Poczujmy tę atmosferę i tę okazję, z jakiej się dzisiaj spotkaliśmy i na czyją chwałę mamy śpiewać. Zaśpiewajmy.
Będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego. Miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. Bóg chce twoim życiem żyć, on chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością. Będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego. Miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. Bóg chce twoim życiem żyć, on chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością. Będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego. Miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. Bóg chce twoim życiem żyć, on chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno, pamiętaj, Bóg miłością jest.
To, że możemy miłować Boga, jest tym, co nam Bóg sam daje. Tą zdolność do tego, żebyśmy mogli Go miłować i miłować siebie nawzajem. To tylko zawdzięczamy Jezusowi. Żebyśmy mogli zaśpiewać o tym, jak Boża miłość zmienia ten świat, musimy zacząć od siebie. Musimy pozwolić, żeby Bóg nas zmienił. Zaśpiewajmy. Chwalmy jeszcze Boga pieśnią, będę Cię uwielbiać. Pozwalajmy Bogu działać w naszym życiu, pozwalajmy Mu codziennie przemieniać się, byśmy byli lepszymi narzędziami w Jego ręku, w zdobywaniu ludzi dla Jezusa. Będę Cię uwielbiać.
będę Cię uwielbiać, póki będę żyć. Chcę się Tobą karmić, z Twego źródła pić. Jeszcze wczoraj głupstwem dla mnie był Twój krzyż. Dzisiaj przekonałeś mnie swą miłością. Jeszcze wczoraj głupstwem dla mnie był Twój krzyż. Dzisiaj przekonałeś mnie miłością swą. Chcę Ci wręczyć klucze do pałaców mych. Otwieraj wszystkie i zamieszkaj w nich. Tyle pukałeś do zamkniętych drzwi. Dzisiaj otworzyłeś się swą miłością. Tyle pukałeś do zamkniętych drzwi. Dzisiaj otworzyłeś się miłością swą. Będę Cię uwielbiać, póki będę żyć. Chcę się Tobą karmić, swego źródła pić. Jeszcze wczoraj głupstwem dla mnie był Twój krzyż. Dzisiaj przekonałeś mnie swą miłością. Jeszcze wczoraj dzisiaj przekonałeś mnie miłością swą. Chcę Ci wręczyć klucze do pałaców mych. Otwieraj wszystkie i zamieszkaj w nich. Tyle lat pukałeś do zamkniętych drzwi. Dzisiaj otworzyłeś się swą miłością. Tyle lat pukałeś do zamkniętych drzwi. Dzisiaj otworzyłeś się miłością swą.
Dzięki, Radku. Dzięki za piękny dobór tych pieśni, które myślę rzeczywiście nas wprowadzają ten temat, o którym dzisiaj chcę mówić. Znowu, jak widzicie, zastępuję Pawła Chojeckiego, który dziś wraca z zasłużonego urlopu. Mamy nadzieję, że szczęśliwie dotrze razem z całą ekipą. Będziemy się o to wkrótce modlić. Jedno słowo o tytule. Nie widać go tutaj, ale tytuł jest znany. Nie pij trucizny, wybierz przebaczenie. Nie jest tytuł związany z wczorajszymi wydarzeniami, choć niektórzy tak sądzą, to taka można powiedzieć zbieżność okoliczności. Tytuł moja żona akurat mi dużo wcześniej poddała, a dopiero później minister Kierwiński rzekomo wypił truciznę, co wielu ludzi mu zaznacza. To nie ten temat, będziemy mówili o ważniejszej sprawie, o tej sprawie, którą żyła wczoraj cała Polska i być może jeszcze niektórzy żyją. Może jutro o 13:00 zapraszam, zapewne Paweł Chojecki już będzie w formie, także spodziewajcie się też ciekawego programu. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę odnieśli się do tego, o czym mówiłem tydzień temu, czyli do konfliktów, co złego może wyniknąć z konfliktu, co jest tą trucizną, no oraz jak zakończyć dobrze konflikt, jak doprowadzić do tego, czy skorzystać z pomocy najwyższego, żeby konflikt przerodził się w jakiś wzrost i w naprawienie więzi. Teraz zapraszam Was na krótką modlitwę, która będzie modlitwą w grupach. My tutaj na miejscu pomodlimy się tak, jak jesteśmy. Też nasi widzowie, którzy są połączeni przez media społecznościowe, zostaną podzieleni na grupy. Także za 4-5 minut wracamy z tematem nauczania. Dzięki.
Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Kiedy czuję lęk, myślę, że zgubiłam się. Wiem, że Ty jesteś obok mnie. W Tobie ufność mam, nigdy nie zawiedziesz mnie. Już na zawsze kocham Cię. Jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Wyciągnąłeś mnie, kiedy byłam już na dnie. Z Tobą zawsze wędrować chcę. Prowadź mnie i wskaż drogę, którą Ty
Jesteśmy z powrotem w trakcie spotkania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, spotkania niedzielnego, podczas którego jak co tydzień karmimy się Słowem Bożym i dzisiaj będziemy zastanawiać się, czy studiować, to może za duże słowo, ale rozważać, co Biblia, Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa i Słowo Boga Ojca i Ducha Świętego mówi na temat konfliktów jeszcze trochę, ale na temat tych trucizn, które są związane z konfliktami oraz przebaczenia. Jak dostawać i jak dawać przebaczenie. Tydzień temu mówiłem właśnie o konfliktach i kłótniach. Więcej, jednym ze złych owoców takich konfliktów, które są nierozwiązane i które właśnie mogą przynieść te konflikty czy kłótnie, są urazy i żale. I wówczas padła taka myśl, nie moja myśl, to była myśl z takiego filmu, z takiego, można powiedzieć, filmu szkoleniowego dla małżeństw na temat też konfliktów, którym się inspirowałem. Myśl jednego właśnie tam z małżonków, który dzielił się swoimi właśnie przeżyciami związanymi z konfliktami. Myśl, że te urazy i żale, to czy takie przechowywanie, chowanie w sercu urazy i żalu jest jak picie trucizny. I rzeczywiście myślę, że to jest takie trafienie w sedno tarczy, jak mawia klasyk. Też wielu z was później w jakichś komentarzach czy w feedbacku mówiło, że to taka celna myśl, ważna, którą warto sobie przyswoić. Rzeczywiście może to być taka trucizna, która zniszczy relację czy relację z drugą osobą, która zabije radość przebywania w jej obecności i zabije taką szczerość, otwartość, no i wolność do cieszenia się, do czynienia też dobra w relacji. Przeczytajmy jeden fragment. Pierwszy fragment, który dzisiaj przygotowałem, to jest fragment ze Starego Testamentu, z trzeciej Księgi Mojżeszowej, rozdział 19, wersety 17 i 18. Proszę bardzo.
Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan.
Dzięki. Przeciwieństwem chowania urazy jest okazywanie miłości. I to miłości, tak jak siebie samego powinniśmy miłować. Chyba najbardziej, czy najłatwiej przychodzi nam miłowanie siebie. To też taką miłość okazujmy innym. Drugą taką trucizną, związaną bezpośrednio z urazem, z urazami i z żalem, nawet to ona czasami jest pierwotna, bo powoduje urazy, jest gniew. Gniew taki, nad którym straciliśmy kontrolę, bo nie każdy gniew jest zły. Jest przecież ten nakaz, który sobie przypomnimy z Efezjan 4, 26, 27.
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu.
Dzięki. Czyli gniewać się można. A nawet jest nakaz, żeby się gniewać, ale bardziej ten nakaz jest pokazany, żeby nie doprowadzić się do złego gniewu, żeby ten gniew, który jest często naturalny, bo jest to emocja, która w nas powstaje, emocja, którą też Bóg stworzył przecież i Bóg też się gniewał i gniewa, ale ważne jest, żeby we właściwy sposób sobie z tym gniewem radzić. Można by sparafrazować ten fragment następującymi słowy. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie przez pielęgnowanie urazy. Niech słońce nie zachodzi nad trzymającym was w swej mocy gniewem. Zapanujcie nad nim szybko, żeby nie dać łatwego przystępu diabłu. Chciałem wam opowiedzieć, przytoczyć dwie historie. Jedna historia z tej właśnie książki, wydanej przez ruch MT28, dotycząca gniewu. Autentyczna historia człowieka, który podpisał się, zmienia nazwiska. Przeczytam ją, ona jest krótka. To było 25 lat temu, ale nadal pamiętam, czego nauczyłem się z prawie katastrofy, która wydarzyła się w naszym domu. Moja żona Karen i ja pokłóciliśmy się. Bardzo się zdenerwowałem. Czułem, że ona nie rozumie tego, co próbuję jej powiedzieć. Nie krzyczeliśmy na siebie, ale rozmowa była bardzo nieprzyjemna. Chciałem wyjść z domu, żeby ochłonąć, więc odwróciłem się w stronę drzwi. minąłem naszego synka Briana, który siedział na podłodze. Wyszedłem z pokoju i trzasnąłem z gniewem drzwiami. A wtedy pękła szyba i odłamki szkła zasypały cały pokój. Kiedy usłyszałem dźwięk rozsypującego się szkła, poczułem falę paniki. Odwróciłem się i zobaczyłem, że Brian siedzi wśród odłamków szkła, jednak jakimś cudem nic mu się nie stało. Wciąż mam przed oczami ten widok. Pomyślałem, że mój wybuch złości mógł wyrządzić wielką krzywdę dziecku. Byłem bardzo wdzięczny Bogu za to, że Brian wyszedł z tego bez szwanku i byłem wdzięczny za tę lekcję. Do dziś, kiedy czuję nadchodzący wybuch złości, Bóg pokazuje mi tę scenę. Musimy być pewni, że kontrolujemy swój gniew. Mimo, że niektórzy uważają samo odczucie gniewu za grzech, to jednak to jest uczucie dane przez Boga, które ma swoje miejsce w pobożnym życiu, jednak tylko tak długo, jak długo je kontrolujemy. Gniew staje się grzechem, gdy tracimy nad nim kontrolę, czyli kiedy to on kontroluje nas. Ten rodzaj gniewu, który jest wyrazem ludzkich emocji, a nie wynika z Bożej mądrości, jest trucizną dla wszelkich relacji. To a propos tego, co mówiłem wcześniej. Małżeństwa, przyjaźnie, spółki w biznesie i więzi między rodzicami a dziećmi, wszystkie doznają uszczerbku i mogą się nawet rozpaść, jeśli pojawi się niekontrolowany gniew. Apostoł Jakub mówi tak na temat gniewu. Wiedzcie, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. To jest fragment, który żeśmy tydzień temu rozważali. To jest jedna historia, a druga historia to jest moja osobista historia. Jakiś czas temu miałem taką sytuację, że bliska mi osoba nie zrobiła czegoś, co powinna zrobić, na co liczyłem i czego oczekiwałem. I moją, no tym bardziej jeszcze dopowiem, że nie był to pierwszy raz, kiedy tak się stało. Zazwyczaj moją taką naturalną reakcją był właśnie gniew. Nie? Gniew wyrażający się w jakichś takich cierpkich słowach, czy podniesieniu głosu. No a tak rzeczywiście, przygotowując się do tego od kilku dni, widziałem, że też muszę zmienić w sobie takie podejście i tym razem postanowiłem zrobić inaczej, tak? Nie wiem, czy to dobrze będzie dla mojego, można powiedzieć, żołądka, czy dla tych kiszek, że zdusiłem sobie ten gniew, ale nie zdusiłem tak, żeby, wiecie, żeby dalej w nim tam żyć i tak dalej, tylko nie. Poprosiłem rzeczywiście Boga o pomoc i postąpiłem tak, że no, w milczeniu starałem się być cierpliwy, starałem się naprawić skutki tego jej błędu, czy nie jakiejś niedoskonałości, na tyle, na ile było to możliwe. No i tak sobie pomyślałem, że przecież ta osoba nie miała złych intencji. Przecież ta osoba nie chciała zrobić tak, jak zrobiła. Nie chciała sprawić mi przykrości czy zawodu. No po prostu nie udało jej się, tak wyszło. Ma z tym problem, ale nad tym pracuje. Także zobaczyłem, że lepszą metodą jest rzeczywiście takie w myślach zrozumienie, że nie warto robić z tego zagadnienia i że nie warto karać jej, właśnie jakoś się dąsać, czy powiedzieć czegoś, co wiecie, jakiegoś docinku, szpilki i tak dalej, co tylko rozogni czy zaogni sytuację i doprowadzi do konfliktu. Tylko w tej sytuacji no, można po prostu przyjąć, że to nie jest kwestia jakaś wielce istotna. Postanawiam to wybaczyć i idziemy dalej. Nie? Z uczuciami można sobie w miarę szybko poradzić. To o tym was zapewniam. Także to takie świadectwo mojego zwycięstwa drobnego, związanego z gniewem, aczkolwiek, tak jak mówię, niejednokrotnie upadałem w podobnych sytuacjach. I to rzeczywiście no, słabe było. Nie? A teraz, chwała Bogu, jest lepiej, czy było lepiej, ale rzeczywiście był ten moment, kiedy pomogło mi zwrócenie się do Jezusa, nie? Po to, żeby pomógł mi opanować ten swój gniew. A więc podsumowując, gniew powinien być skierowany przeciw grzechowi, a nie człowiekowi. Też o tym mówiliśmy tydzień temu. Gniew powinien być kontrolowany, a nie występujący w formie nieopanowanej namiętności czy furii. Gniew nie może doprowadzić do trwałej nienawiści, złości czy urazy, czyli właśnie do tego trucia się. I dobrze by było, żeby ten gniew, który jest, doprowadził do rozwiązania konfliktu. No to teraz chciałbym, żebyśmy przeszli to właśnie do rozwiązania konfliktu, do zakończenia konfliktu. Dobrym zakończeniem konfliktu jest przebaczenie. Przebaczenie wzajemne najlepiej, bo zazwyczaj w konflikcie są dwie strony. Często jest tak, że obie strony zawiniły, choć może to być w różnym stopniu. Dojrzałym sposobem zakończenia konfliktu, szczególnie takim, który wymagany jest przez Boga, ale myślę, że rzeczywiście to jest dobre, kiedy to przywódca, czy w związku, czy w rodzinie, czy w małżeństwie, czy w jakiejkolwiek społeczności wykaże się właśnie taką dojrzałością, to jest najpierw spojrzenie na siebie i zobaczenie swoich błędów, czy swoich przewin w pierwszej kolejności, po swojej stronie. To trochę o tym było w jednej z pieśni, nie? To, że możemy przebaczać i prosić o przebaczenie, to jest przywilej, naprawdę wielki przywilej, który mamy dzięki Bogu. To Bóg dał nam ten przywilej, a to jest dzięki temu, co On dla nas zrobił. Bo to Bóg jest wzorem wybaczania. I tutaj proszę Macieju o przeczytanie kolejnego fragmentu z listu do Efezjan 4:32 z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
No właśnie, powinniśmy sobie przebaczać nawzajem, czyli jest tak, że my musimy przebaczać, ale czasami też my potrzebujemy przebaczenia. No a jednak czasami nie prosimy o przebaczenie. Dlaczego tak jest, że choć wiemy, że coś mamy za uszami, kolokwialnie rzecz ujmując, to nie prosimy o przebaczenie. Nie przychodzimy do osoby, którą skrzywdziliśmy, załatwić, nie, tę sprawę w ten sposób. Mam tutaj kilka takich czynników. Pierwszy to taki wydaje się prozaiczny i tak się zastanawiałem, czy tak jest, ale faktycznie czasami to jest nawet brak czasu, że po prostu życie tak goni, że po prostu coś się zrobi, coś zrobimy złego, no i później machamy ręką, bo przecież wiesz, kolejne rzeczy się dzieją, kolejne sprawy, kolejne jakieś tam aktywności. Możemy po prostu zapomnieć, możemy też widzieć, że może nie warto na to czasu przeznaczać, tak, że to jest jakaś sprawa taka mała wartościowa czy mało istotna. A faktycznie czasami może być tak, że nie ma czasu. No jednak nie powinno tak być, ten czas powinien się znaleźć. Drugim powodem to jest nasza duma, nasz egoizm, ale też i nasza duma, nie? Że może tak być, że mamy takie podejście, że no gdzie ja będę na przykład żonę, dziecko, współpracownika, kogoś tam, kto uważam, że nie wiem, no mniej się zna, ma mniejszą pozycję i tak dalej, przepraszał? No przecież moja korona na mojej głowie spadnie, a nie może tak być. Także może tak być, że właśnie ta nasza duma i takie myślenie o sobie zbyt wysokie, no, można to nazwać to pychą, można to nazwać egoizmem, doprowadzi do tego, że nie pójdziemy poprosić o przebaczenie, nie pójdziemy przeprosić osoby, której żeśmy wyrządzili krzywdę i zło. Kolejny powód to lekceważenie problemu. To się zdarza i w niektórych relacjach zdarza się to często, że bywa tak, że jakaś osoba krzywdzi drugą osobę i notorycznie mówi, nic się nie stało, czepia się, nie? To jest nieważne, mimo iż ta druga osoba sygnalizuje, że coś jest nie tak, że została zraniona, że jej się coś tam nie podoba, że stało się źle, ogólnie rzecz biorąc, nie? I takie lekceważenie problemu, no to jest pokazanie drugiej osobie, że twoje odczucia, twoje to, że jesteś zraniona, to nie jest dla mnie ważne, nie? To jest no rzeczywiście coś złego i nie powinno tak być. Naprawdę, jak już ktoś przychodzi do ciebie i mówi ci, słuchaj, to mnie zabolało, słuchaj, poczułem się zraniony, czy źle zrobiłeś, to nie lekceważmy tego. Naprawdę takie wyjście do kogoś z napomnieniem, tak nazwijmy, ale ze zwróceniem uwagi czasami, to, no, to wymaga dużej odwagi, nie? Czy wymaga przełamania się. I może być tak, że ta osoba nie ma racji, oczywiście. Może być tak, że się pomyli. Ale moja rada czy prośba jest taka, byśmy, czy wezwanie, byśmy rzeczywiście przejęli się tym i tak jakby przyłożyli należytą uwagę do tego, z czym ta osoba do nas przyszła. I czwarta myśl związana z tym, dlaczego nie prosimy o przebaczenie, to pozwalanie, aby gromadziły się pretensje w nas. Taki mechanizm może być, że no jesteśmy w jakiejś relacji, gdzie zdarzają się pewne rzeczy, które wiemy, że źle żeśmy zrobili, powinniśmy to naprawić. No ale przecież ta druga strona też, nie? Coś złego mi zrobił, źle spojrzał, źle powiedział, źle się zachował czy zachowała. No i w ten sposób, gromadząc sobie pretensje do tej drugiej osoby, no nie pójdziemy jej przeprosić, kiedy jest taka konieczność czy potrzeba, nie? Może nawet się skończyć to tym, że usprawiedliwimy swój grzech tym, co zrobiła druga strona. I będziemy mieli urazę i żal do tej drugiej strony i będzie to właśnie taka trucizna, która uniemożliwi nam przyznanie się szczere przed Bogiem i przed tą osobą do swoich grzechów, naprawienie tej relacji i pojednanie się. No właśnie, bo co trzeba zrobić, żeby otrzymać przebaczenie? To przed chwilą właśnie brzmiało przy tym punkcie czwartym. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to przyznać się przed samym sobą i przed Bogiem, że źle zrobiłem, że skrzywdziłem kogoś, że nie miałem racji, że popełniłem grzech. Czyli uznać przed samym sobą i przed Bogiem. Druga rzecz, którą powinniśmy zrobić, poświęcić czas na modlitwę i podziękować Bogu za Jego przebaczenie. Mówię to jako człowiek wierzący, który otrzymał od Jezusa przebaczenie wszystkich grzechów. Rzeczywiście to jest coś niezwykłego, że nawet kiedy coś źle zrobię, to wiem, że Bóg ten grzech mi już przebaczył. Ale konieczne jest w relacji z Bogiem, żeby ona była cały czas otwarta, czysta. No też go przepraszać i dziękować mu za przebaczenie. Już nie prosić go o przebaczenie, bo to przebaczenie każdy, kto się zwróci do Jezusa Chrystusa, usłyszawszy wcześniej dobrą nowinę o tym, że Jezus za darmo daje przebaczenie wszystkich grzechów i każdy, kto się do Jezusa zwróci z prośbą o takie przebaczenie, będąc świadomy tego, w jakim jest stanie, że jest grzesznikiem, że jest człowiekiem, który właśnie zasługuje na karę, zasługuje na potępienie, ale jednak kiedy się zwróci do Jezusa Chrystusa właśnie taką decyzją, świadomą decyzją swojej woli, Panie Jezu ratuj, Panie Jezu wybacz mi moje grzechy, to otrzymuje takie przebaczenie. Że to się już dokonało, ale jednak kiedy grzeszymy później jeszcze w przyszłości, no to również trzeba przepraszać Boga za te grzechy i dziękować Mu za wybaczenie. Bo Jezus kiedy umarł, umarł za wszystkie nasze grzechy, również te, które jeszcze są przed nami niestety. niestety są przed nami, a nie niestety Jezus umarł. Trzecia rzecz w procesie otrzymywania przebaczenia czy proszenia o przebaczenie to bądź konkretny wobec osoby, którą skrzywdziłeś. Czyli przyjdź do tej osoby i powiedz. Nie powiedz, przepraszam, spoko, nie, nic się nie stało, tylko powiedz po prostu, nazwij swój grzech. Przepraszam, że powiedziałem o tobie tak i tak. Nie? Przepraszam, że cię uderzyłem. I warto tutaj, jakby to powiedzieć, nie eufemizować, nie pomniejszać swojej winy, nie stosować jakichś takich wybielaczy, łagodniejszych słów, zdrobnień. No lepiej nazwać po prostu ten czyn, który się popełniło tak surowo i tak jednoznacznie, jak on rzeczywiście wygląda, czy jaki on jest. Kolejna sprawa, okaż skruchę, czyli powiedz, że źle postąpiłem, nie chcę się tak zachowywać. Wyraź, że rzeczywiście żałujesz tego, co się stało. No i kolejna rzecz, poproś o wybaczenie. Naprawdę myślę, że stosowanie takiej formuły, czy mi wybaczysz, jest czymś, co pomaga dobrze załatwiać konflikty, dobrze załatwiać sprawę grzechu. Bo po pierwsze, może nawet nie po pierwsze, ale no w ten sposób to ty oddajesz swój los niejako w ręce tego, kogo skrzywdziłeś, nie? Jeśli ty się pytasz, czy ta osoba ci wybaczy, to do niej należy decyzja, czy ci wybaczy. No zaraz będziemy rozmawiali o tej drugiej stronie, czyli że powinna wybaczyć, ale nie wiadomo, czy wybaczy, nie? Jeśli ty ją pytasz, czy mi wybaczysz. Kolejna rzecz to przyjmij odpowiedzialność za konsekwencje. Bo choć wybaczenie powinno być samo wybaczenie bezwarunkowe, to konsekwencje grzechu niejednokrotnie są. I to mogą być przeróżne konsekwencje. Może to być utrata jakiejś pozycji, na przykład ktoś, kto jest odpowiedzialny za finanse i dopuści się sprzeniewierzenia, czyli krótko mówiąc kradzieży pieniędzy, za które był odpowiedzialny, no trudno, żeby oczekiwał, że z powrotem będzie miał stanowisko skarbnika. Raczej nie. Raczej musi się liczyć z tym, że no, takie konsekwencje będą, że na przykład tę funkcję, służbę, przywilej utraci. Może być tak, że konsekwencją twoich grzechów czy twojego złego zachowania będzie na przykład jakieś ograniczenie kontaktu z tą osobą, co wcale nie znaczy, że gniew pomiędzy wami będzie, ale no, mogą być przeróżne konsekwencje twoich grzechów i jeżeli jesteś gotowy prawdziwie prosić o przebaczenie, to bądź gotów przyjąć konsekwencje, takie jakie one będą. No i ostatnia rzecz, którą też powinien zrobić grzesznik, który się nawraca, to przejąć się tym grzechem i prawdziwie wprowadzić zmiany w swoim postępowaniu, czyli zrezygnować z tego grzechu, naprawić, jeśli jest to możliwe, swój grzech, no i więcej nie wrócić do tego. Choć wiem, że to jest trudne, ale, no, ale takie postanowienie trzeba mieć. No to teraz przejdźmy do drugiej strony, czyli co jeśli ja potrzebuję komuś wybaczyć. Trzeba jasno powiedzieć, że przebaczenie to jest decyzja, którą trzeba podjąć osobiście. Jest to wybór każdego z nas. To nie jest tak, że ktoś za nas to zrobi, albo że to się samo stanie, to my musimy podjąć decyzję o przebaczeniu również. Jeśli nie przebaczymy, to też jest nasza decyzja i nasz wybór. Trzeba mieć tego świadomość. Przebaczenie to decyzja o odpuszczeniu urazy i o wyborze takiej wolności i miłości zamiast złości i o wyborze pokoju w relacji zamiast bólu. Jest to też decyzja o utrzymaniu relacji, czy o walce, o naprawę tej relacji zamiast jakiegoś takiego czasami małostkowego upierania się, kto ma rację i życia właśnie w oddaleniu od siebie. I tutaj poproszę o fragment z Ewangelii Mateusza 18, 21, 22.
Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy.
Dziękuję. Czy te 77 to jest limit? Jak myślicie? Czy może jest to taka hiperbola? Czy parabola? Taki środek stylistyczny pokazujący, że to jest bardzo dużo. Że to jest tyle, ile trzeba po prostu. Nie tylko 7, aż 77. A może być tak, że będzie trzeba więcej, to i więcej. Zobaczcie, że prawdziwe przebaczenie nie jest limitowane. Ale czym również nie jest prawdziwe przebaczenie? No nie jest warunkowe. Nie jest też zapomnieniem wszystkiego, co się stało. Czyli choć mamy nie wspominać więcej tego grzechu, no to nie jest tak, nie można oczekiwać, że z pamięci nam to wywietrzeje. Może być tak, że będą nam wracać dane sytuacje. Nie? Natomiast ja mam taki przykład jakiejś sytuacji, gdzie kiedyś ktoś mnie skrzywdził wiele, wiele lat temu. I nieraz mi wraca ta sytuacja. Tak jakby gdzieś tam ta myśl tego, co wtedy doświadczyłem, mi się przypomina, ale wiem, że to było dobrze załatwione, że ta osoba prosiła mnie o przebaczenie, żałowała, ja wybaczyłem i dlatego nawet to, że mi wraca wspomnienie tego, to nie wywołuje żadnych złych emocji, nie? Po prostu. No, tak nasza pamięć działa, że gdzieś tam mogą nam się pewne rzeczy przypomnieć. Czym jeszcze nie jest przebaczenie? No nie jest udawaniem, że nic się nie stało. Nie? To też, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli będziemy naszą relację właśnie tak prowadzić, jak gdyby nic się nie stało, no to nie jest przebaczenie, nie? To albo my musimy z tą osobą to rozwiązać, czyli powiedzieć jej, najlepiej, żeby ona się nawróciła, przeprosiła, albo musimy sobie we własnym sercu poradzić i przebaczyć i nie chować więcej urazy. Bo czasami może być jakiś czyn, którego dana osoba nawet nie jest świadoma, nie? A nas to boli, nie? I nie z każdą rzeczą musimy od razu lecieć wyjaśniać, nie? Ważne jest, żebyśmy my właśnie w naszym sercu sobie z tym poradzili. No to teraz, czym jest prawdziwe przebaczenie? Jest ono decyzją, żeby uwolnić winnego od płacenia za swój błąd. Od płacenia, czy od karania go bardziej. Nie? Czyli to jest też takim właśnie okazaniem łaski, czyli niezasłużonej dobroci. To jest właśnie ta łaska, której my żeśmy doświadczyli w naszej relacji z Bogiem, bo przecież nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zapłacić Bogu za nasze błędy, za nasze grzechy, a mimo wszystko otrzymaliśmy przebaczenie. Prawdziwe przebaczenie jest też rezygnacją z zemsty i skupienia się na urazie, czyli jest decyzją, że więcej nie będę podtruwał się, nie będę pił tej trucizny, czyli nie będę też wyrażał gniewu, takiego właśnie złego gniewu niszczącego. Prawdziwe przebaczenie jest też pierwszym krokiem do odbudowania zaufania. Czyli jest daniem szansy w tej relacji. To nie znaczy, że ta relacja już jest jak gdyby nigdy nic właśnie, że już jest wszystko załatwione. Nie, ale bez przebaczenia nie ma możliwości, żeby próbować tę relację uzdrowić. No i jest aktem posłuszeństwa wobec Boga, bo przecież był, czy jest ten nakaz, żebyśmy sobie przebaczali. Także jeśli nie przebaczamy, czyli podejmujemy taką decyzję, pamiętajmy, że brak przebaczenia to jest jednak nasz wybór i nasza decyzja, no to jesteśmy w tym momencie nieposłuszni Bogu. Udzielenie przebaczenia. Jak to zrobić? Pierwsze, zrób to w swoim sercu. No i tutaj tak jak z przepraszaniem Bóg w tym wspaniale pomaga, tak samo w przebaczeniu też Bóg pomaga. Też nam daje, wyciąga do nas rękę. Zwróć się do Boga, bo to Bóg jest prawdziwym źródłem przebaczenia, łaski i wspaniałomyślności. Druga rzecz to wyraź to osobie, której przebaczasz i zrób to konkretnie. Po prostu powiedz, no wybaczam ci to, że zrobiłeś to i to. zrób to łaskawie i zrób to wspaniałomyślnie. Można, wiecie, pokazać w takiej sytuacji. To jest właśnie rodzaj wspaniałomyślności, nie? Że słuchaj, no mi się też takie rzeczy zdarzają, nie? Czy powiedzmy sam nie jestem, sam też jestem grzeszny, nie? To jest no, takie przyjęcie tego drugiego człowieka, który jest ukorzony i rzeczywiście cię przeprasza, tak, żeby go nadmiar smutku nie pochłonął. Często wystarczy, że wiecie, że postanowimy podjąć decyzję o przebaczeniu w naszym sercu, a relacje już się poprawiają, nie? Bo powiedzmy, no, nie nosimy jakiejś takiej nieprzyjemnej aury wobec tej osoby, czy jakiegoś smutku, czy jakiegoś właśnie żalu skrywanego, tylko w swoim sercu przebaczając, zyskujemy już taką postawę właśnie łaski, wspaniałomyślności i dobroci dla tej osoby. Jeszcze kilka myśli, już w zasadzie zbliżając się powoli do końca, że istotą dawania i otrzymywania przebaczenia jest patrzenie na siebie nawzajem, tak jak to robił Jezus. To o tym tydzień temu chwilę mówiłem, nie? Że ułatwia nam przebaczenie drugiej osobie, kiedy sobie uzmysłowimy, że przecież Jezus kocha ją nie mniej, ani nie więcej, ale tak samo jak i mnie. Że tak samo za nią Jezus oddał swoje życie, tak samo jej okazał swoją łaskę i wspaniałomyślność. No więc jeżeli chcemy upodabniać się do Jezusa, chcemy korzystać z Jego mocy i wzorować się na Nim, no to i my okażmy tak samo łaskę, wspaniałomyślność. Właśnie to jest ciekawe, że każdy z nas był warty tak samo okazania łaski i przebaczenia przez Jezusa. Także pamiętajmy o tym. Zarówno kiedy mamy na sumieniu winę, no to okazujmy miłość skrzywdzonej stronie konfliktu, przyznając się do winy i prosząc ją o przebaczenie. Ale również kiedy my winę mamy odpuścić, no to okazanie miłości będzie łaskawe przebaczenie krzywdzicielowi. Poproszę o kolejny fragment z drugiego listu do Koryntian 2, 5, 11.
Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane.
Dzięki, Maćku. Zobaczcie, z tego fragmentu można takie trzy wnioski wyciągnąć na temat nieprzebaczenia. Że nieprzebaczenie to brak posłuszeństwa Chrystusowi. Druga rzecz, brak okazywania miłości. 2.8. No i 2.11 jest to otwarcie szansy dla szatana, żeby nas nie podszedł. Trochę podobnie jak w tym fragmencie odnośnie gniewu. Zobaczcie. I jeszcze jeden ważny aspekt przebaczenia. Trochę o nim już wcześniej mówiłem, ale chciałem go podkreślić. Że przebaczyć można grzesznikowi, który jeszcze się nie nawrócił i nie przyszedł po przebaczenie. No tak właśnie postąpił wobec nas Jezus, oddając za nas swoje życie i właśnie okazując łaskę przebaczenia na długo, zanim się przed Nim ukorzyliśmy. Jego przebaczenie jest pełne i bezwarunkowe, natomiast no nie wiem, czy my jesteśmy w stanie takie przebaczenie okazać, pełne w tym sensie, dotyczące, wiecie, całego życia drugiego człowieka, nie? Tak jakby a conto, nie? Myślę, że trzeba się skupić na przebaczeniu po prostu konkretnych złych czynów. konkretnych złych czynów, które są między nami, które żeśmy doświadczyli, te czyny przebaczajmy rzeczywiście łaskawie. Nie żywmy urazu i żalu, tak by nasze podejście do drugiej osoby nie było zatrute. A wtedy właśnie będziemy mieli możliwość okazywać dobre nastawienie. No i jest szansa, że ta relacja się naprawi, oczyści. To już zależy też i od drugiej strony. Ale my zróbmy to, co do nas należy w pierwszej kolejności. Do tego was zachęcam. Jeszcze jeden fragment. Już na zakończenie. Kolosan 3, 12, 13.
Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
Dziękuję, Maćku. Zastosowanie na koniec. Po pierwsze, zastanówmy się, czy nie ma w nas jakiejś urazy do drugiej osoby, urazy, którą pielęgnujemy i która zatruwa nas i nasze relacje. Jeśli tak jest, no to spróbujmy się z tym uporać, tak by tę relację naprawić. Możemy samemu uporać się z tym żalem i urazą, przyznając, że trwanie w takim stanie nie jest właściwe, że nie podoba się Bogu. I właśnie biorąc wzór z Boga, z tego jak nas Bóg ukochał, okazał łaskę i przebaczenie i że nie chowa on do nas urazy, my tak samo możemy postąpić wobec tej drugiej osoby. Możemy w sercu i przed Bogiem wybaczyć tej drugiej osobie i nie chować już tej urazy. Możemy zakomunikować tej drugiej osobie o uczuciach, które mieliśmy oraz to, że już nie żywimy urazy. Użyłem słowa możemy, bo uważam, że nie zawsze to jest konieczne, nie? Natomiast może to pomóc. Czasami, tak jak mówię, ktoś może nie mieć świadomości, że mieliśmy jakąś urazę, ale to już, no tak jakby wam pozostawiam wybór, czy po tym, jak w sercu sobie z tym poradzicie, czy pójdziecie do tej drugiej osobie i jej powiecie. Może rzeczywiście to pomóc jej też w jakimś jej postępowaniu, zrozumieniu, jej zachowania, tego jak wpływa na innych i tak dalej. No i chciałbym, żeby też każdy zastanowił się, czy on nie skrzywdził kogoś, czy nie powinien szukać u tej osoby przebaczenia. Jeśli tak jest, no po prostu przyznajmy się do tego, uznajmy swoją winę i poprośmy o przebaczenie. No i wprowadźmy w swoje życie, zgodnie z tym tekstem, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość oraz wzajemne znoszenie się. Czasami właśnie powiedzenie nie róbmy z tego zagadnienia pomaga załatwić drobne sprawy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.